Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie m.in. o litewskich skarbach, które można podziwiać w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Od pradawnych czasów losy plemion z dzisiejszej Polski i Litwy nieustannie się ze sobą splatały.
W programie także o Bigosie Nowogródzko-Wileńskim, za nami 25. edycja wydarzenia, która nawiązuje do polskich tradycji kresowych. Piszą książkę o sprawiedliwym wśród narodów świata. Szukają świadków. Młodzież z Kaliskiego Ekonomika zbiera materiały do książki poświęconej lekarzowi Edmundowi Łuczakowi.
Historią sprawiedliwych interesuję się od dawna, po tym jak skończyłam studia w Yad Vashem w Jerozolimie. I chciałam też pokazać te polskie wątki naszej wielokulturowości, naszego współistnienia przez wieki.
Na pilskich Płotkach odkryto zaporę przeciwczołgową z czasów II wojny światowej.
Stoimy właśnie przed zaporą przeciwczołgową. Ona na pierwszy rzut oka nie wygląda jak coś specjalnego, taki, nie wiem, czy beton jakiś wylany, ktoś mógłby to pomylić na przykład ze wzmocnieniem drogi.
Te i inne tematy w dzisiejszej audycji realizowanej przez Krzysztofa Jankowskiego. Krzysztofie, szanowni państwo, zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
Yes, stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeam find you. Sweet dream that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, yeah. Till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Słuchacie historii żywej.
Litewskie skarby, wczesnośredniowieczną broń i ozdoby można podziwiać w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Trwa tam wystawa Początki Litwy. Zaprezentowano ponad 600 zabytków pochodzących ze zbiorów Litewskiego Muzeum Narodowego oraz Państwowego Rezerwatu Kulturowego w Kiernowie. O czasem trudnej, a czasem błyskotliwej historii Polski i Litwy Rafał Muniak.
Od pradawnych czasów losy plemion z dzisiejszej Polski i Litwy nieustannie się ze sobą splatały, mówi dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Michał Bogacki.
Historię Litwy znamy głównie z tej wspólnej historii Rzeczypospolitej obojga narodów, a tutaj
czyli
mamy
dynastia
Jagiellonów, a tutaj mamy to, co przed Jagiellonami na Litwie było. My przemieszaliśmy się ze Słowianami, z Germanami, którzy na te ziemię najeżdżali, a tak naprawdę jeżeli chodzi o Bałtów, to oni od początku tam są. Czyli te pierwotne plemiona bałtyjskie są pierwotnymi plemionami indoeuropejskimi. To jest ta różnica.
I kontaktowali się z plemionami z obecnych ziem polskich poprzez najazdy.
Oczywiście, no wiem, że to brzmi dziwnie, ale historia człowieka to naprawdę historia wojen i przejmowanie chrześcijaństwa. Nie zawsze to ostatnią drogą pokojową.
Z okresu najazdów krzyżackich na Litwę pochodzą najcenniejsze zabytki znalezione przez archeologów, mówi jeden z badaczy, profesor Aleksy Uchtanas.
Widzimy tutaj na przykład skarby z grzywien litewskich srebrnych.
To bardzo duży skarb.
To jest skarb z 1930 roku, znaleziony w Wilnie. 700 sztabek było. Potężny, to już sądzący skarb. A mniejsze skarby, zwykle kilka, które należały do zwykłych obywateli, zwykłych mieszkańców tego miasta, kupców. A tu przywieźliśmy skarb, który znaleźliśmy przy moich badaniach w 1985 roku na grodzisku kiernowskim.
To był
wczesny jesień 1365 roku. Najazd krzyżacki, zniszczono, atakowano grodziska i w pospiechu osobnik schował w taki dołek od wyciągniętego z ziemi koła, i one sterczały z ziemi. Za jedną grzywnę można było kupić 14 owiec, krowę. Za półtore można było dobrego konia. No to jakby pan auto sobie w tym teraz kupił. Także to był potężny majątek, tak. I człowiek, który schował w trakcie katastroficznego najazdu, schował te 4 stabki, to chyba oszczędności całej rodziny w ciągu kilkunastu lat zebranej.
Mniej więcej już od XI-XII wieku wiemy, że Litwini nękali polskie grody i miasta takimi szybkimi wyprawami i upieszczymi, ale nie byliśmy im dłużni.
Dodaje Marta Siłakowska, kurator wystawy Początki Litwy.
Najtrudniejszy chyba moment naszej wzajemnej historii. Książę Konrad Mazowiecki na początku XIII wieku sprowadził do walki z Prusami zakon krzyżacki i rozpoczęło to ponad 200-letni okres walk Litwinów właśnie z zakonem, więc wprowadziliśmy im na głowę niemały kłopot. Wojny z zakonem stały się już dla Litwinów nie do zniesienia. Za niewielkie ustępstwa, czyli chrzest siebie i kraju, Jagiełło został królem Polski, obiecał w przyszłości Unię Polsko-Litewską i zyskał też Polskę jako sojusznika w walce z zakonem, co też za kilkadziesiąt lat Polsce i Litwie się udało zwalczyć. Grunwald pamiętamy.
Wystawa Początki Litwy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie do połowy przyszłego roku.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Żegnaj, matko, ostro brat.
Historia żywa.
Teraz o trzcianeckich Żydach w kontekście promocji książki Rozmieszczenie, zanikanie, zagłada. Losy żydowskich mieszkańców pogranicza miasta Trzcianka w dobie rządów nazistowskich. Autorem tej pozycji jest profesor Dariusz Chojecki, a rozmawiał z nim Przemysław Stochaj.
Skąd w ogóle pomysł na napisanie tej książki?
Idea napisania książki zrodziła się z tego, że zacząłem pracować przy pewnym projekcie związanym z ludnością żydowską i wówczas prace były oparte na wielkiej bazie internetowej Mapping the Lives, gdzie zamieszczono spisy, wyniki spisu powszechnego z 1939 roku. Do tej pory niepublikowane wyniki odnoszące się do każdej osoby w danym miejscu zamieszkania. Tak natrafiłem właśnie na mieszkańców Trzcianki pochodzenia żydowskiego i to właściwie otworzyło drogę do szukania kolejnych źródeł. Kwerendy okazały się owocne w Pile, w oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu, następnie w Berlinie, w Tajnym Archiwum Pruskim, a także w Instytucie Yad Vashem. To już były kwerendy internetowe. I dzięki temu rzeczywiście można było odtworzyć ten miniony świat, minione wydarzenia, a zawdzięczamy to też sytuacji związanej z ostatnim burmistrzem Trzcianki, który prowadził bardzo dobrą dokumentację i robił również odpisy dokumentów.
Jak ta społeczność żydowska tutaj w Trzciance się rozwijała? Czy ten okres międzywojnia to taki największy rozkwit?
Właściwie nie. Największy okres rozkwitu to czasy polskie, kiedy zaczęło kwitnąć sukiennictwo. Następnie był okres pewnej stagnacji. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu wspieranego przez ludność żydowską i finansowanego pojawiła się epoka, którą można by nazwać, że była najlepszym okresem w dziejach społeczności żydowskiej. Skończył się definitywnie wraz z deportacją w styczniu, w lutym 1940 roku i od tego czasu można powiedzieć, że właściwie wspólnota żydowska przestała egzystować w Trzciance.
A jak wyglądało ich życie właśnie, powiedzmy, w czasach Hitlera, ale jeszcze przed wojną?
Wydaje się, że do czasu objęcia władzy przez nazistów, ekscesów na tle rasistowskim w Trzciance nie było zbyt wiele i społeczność żydowska, również przez społeczność chrześcijańską, była szanowana i w drugą stronę. Dopiero wraz z objęciem brunatnych rządów w Niemczech, w III Rzeszy, sytuacja się zaczęła bardzo zmieniać. Dotarła kryształowa noc i nawet została nazwana przez dziejopisów lokalnych, trzcianeckich, niemieckich, wydarzeniem, które zapisało się najbardziej niechlubnie w dziejach Trzcianki. Doszło do tego, że przestała istnieć synagoga, czyli główny symbol życia religijnego. Został też zapewne sprofanowany kirkut, cmentarz żydowski i nie udzielono większej pomocy mieszkańcom żydowskim, zostali pozostawieni sami sobie, więc ta noc listopadowa też miała taki wydźwięk, że gro tych, którzy się pozostali, zdecydowali się na emigrację z miasta, na wyjazd za granicę, między innymi do Stanów Zjednoczonych.
Żydzi zostali stąd wywiezieni w 1940 roku, ale to nie wyglądało tak, że oni od razu zostali wywiezieni do obozu.
Tak, jeszcze wtedy nie funkcjonowały właściwie obozy, zagłady, tak jak my to rozumiemy. Zostali wywiezieni do Piły. Do Piły, do więzienia tymczasowego, a właściwie do miejsc, gdzie zostali uwięzieni i władze niemieckie miały problem, bo to byli obywatele niemieccy. Co dalej zrobić? Czy wywieźć tychże mieszkańców Trzcianki do generalnej guberni, czy też nie? Tak stało się z mieszkańcami Szczecina, którzy zostali deportowani na Lubelszczyznę. Mieszkańcy Trzcianki jednak nie zostali deportowani. Pojawiły się protesty i postanowiono mówię to w cudzysłowie, problem rozwiązać w ten sposób, że pozwolono tym, którzy byli w Pile, tym, którzy byli przejściowo w obozie w Poznaniu, przyjechać do Berlina, do swoich rodzin, albo też znaleźć miejsce w trzech przejściowych obozach, które miały służyć pierwotnie do tego, żeby się przygotować do wyjazdu do Izraela.
Wydaje się to dosyć nietypowe.
Tak, to jest nietypowa historia, dlatego że tutaj pojawiła się sytuacja pewnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Gauleiterem prowincji Pomorze, a wtedy Trzcianka była już w prowincji Pomorze, a przywódcą generalnej guberni Hansem Frankiem. Co robić w tej sytuacji, kiedy ta ludność żydowska jest deportowana, często w sposób, można by było powiedzieć, nieprzemyślany, i zwyczajnie rodziły się problemy. Problemy też się rodziły w skali międzynarodowej, dlatego że jeszcze Niemcy nie prowadzili wojny, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. I w tej sytuacji powstały naciski dyplomatyczne, żeby ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. I być może to przesądziło o tym, że Żydzi trzcianeccy, ale też Żydzi pilscy nie zostali deportowani najpierw na Lubelszczyznę, a trafili w zdecydowanej większości do obozów przejściowych lub do Berlina.
Czy udało im się przeżyć wojnę?
Niestety 3/4 osób, które zostały spisane w maju w 1939 roku, stało się również ofiarami Holokaustu. Zdecydowana większość z tych osób trafiła do obozów koncentracyjnych, między innymi do Auschwitz, także do getta warszawskiego, również do getta ryskiego. Nie było szczęśliwego zakończenia i w każdym razie z tej wspólnoty można powiedzieć, że być może tylko jedna osoba ocalała, która została się w czasie wojny w Trzciance, ale jej losy są nieznane.
Is this the little girl I carry? Is this the little boy at play?
I don't remember growing older. When did they?
When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall?
Wasn't it yesterday when they were small?
Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, swiftly fly the years. One season following. Them can I give them? How can I help to ease their way?
Now they must learn from one another day by day.
They look so natural together,
just like two newlyweds should be.
Is there a canopy in store for me?
Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly
season following the night.
Słuchacie historii żywej.
Piszą książkę o sprawiedliwym wśród narodów świata. Szukają świadków. Młodzież z Kaliskiego Ekonomika zbiera materiały do książki poświęconej lekarzowi Edmundowi Łuczakowi. Jest on jednym z czterech kaliskich sprawiedliwych. Uratował życie 14-latce. Rachela przetrwała okupację i po wojnie wyjechała do Wielkiej Brytanii. Uczennice z Ekonomika zebrały już część dokumentacji, ale szukają osób, które znały doktora i mogą o nim opowiedzieć. Redakcją książki zajmuje się nauczycielka Izabela Galuba-Bryja.
Historią sprawiedliwych interesuje się od dawna, po tym jak skończyłam studia w Yad Vashem w Jerozolimie. I chciałam też pokazać te polskie wątki naszej wielokulturowości, naszego współistnienia przez wieki, ale trochę w takiej opozycji do tego, co się słyszy bardzo często, że cała Polska zasługuje na medal sprawiedliwych, że drzewa w Yad Vashem powinny być zasadzone większości Polakom. My w Kaliszu mamy tylko 4 nazwiska na te prawie 100 tysięcy osób, które żyło w przededniu wojny. Uważam, że te postaci należy wyłuskać, ochronić, ocalić, zapamiętać, nadać im imię i pokazywać młodzieży jako takie wzorce postaw. Kilka lat temu, w 2019 roku, też z 3 uczennicami, one już są absolwentkami, napisały książkę o Adamie Sztarku, o jezuicie, który pochodził z Kalisza, ale działał na terenie dzisiejszej Białorusi. Dziewczyny chyba kontynuują dzieło swoich koleżanek.
Julia Olejniczak. Rzeczywiście nasza książka jest kontynuacją tej, można powiedzieć, serii o sprawiedliwych. Też zainteresowała nas bardzo ta historia ze względu na to, że ten człowiek był naprawdę bardzo wyjątkowy i bardzo dużo w swoim życiu zrobił. Dlatego też właśnie się nim zainteresowaliśmy i wybraliśmy właśnie tego bohatera na naszą książkę.
Maria Szczupek. Był to człowiek właśnie zagadkowy i gdzieś tam próbujemy go odnaleźć, a on się przed nami chowa i tak właśnie gramy w takiego berka. I dlatego go wybrałyśmy, bo jest taki ciekawy, nie jest taką prostą postacią.
Historia żywa.
A co o nim już wiadomo? Jakie materiały już zdążyłyście zebrać? Czego wam brakuje do poznania całej historii jego życia?
Paulina Przybyłek. W zasadzie materiałów mamy bardzo dużo. Cały czas poszukując i układając te materiały, przybywają do nas. Na zasadzie, gdy znajdziemy z jednego źródła, docierają do nas z kolejnych. Na przykład w Liskowie skontaktowaliśmy się z Stefanem Ferencem, od którego mamy dużo informacji. Z biblioteki w Liskowie znaleźliśmy także kontakt do szpitala w Kole, z którego właśnie będziemy pozyskiwać informacje w najbliższym czasie. To jest dla nas chyba najnowsza informacja. Cały czas poszukujemy po Kaliszu, także w szpitalu.
No właśnie, bo oprócz tego, że Edmund Łuczak był sprawiedliwym wśród narodów świata, w czasie wojny pomógł 14-letniej Żydówce, on ją wyleczył, właściwie nie mając do tego żadnych narzędzi, lekarstw, ale miał umiejętności, uratował życie kobiety, która żyła do bardzo pokaźnego wieku. To także był lekarz i społecznik. Lekarz, który, jak nasze tropy pokazują, pracował i właściwie zakładał szpitale w czasach powojennych, rozbudowywał oddziały i w Szczecinku, i w Kole, i w Kaliszu. To był ginekolog położnik. Także tak jak mówię, społecznik, lekarz, ale też on był społecznym opiekunem cmentarza żydowskiego, bo później po wojnie w latach 80., kiedy dostał tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata, zafascynował się kulturą żydowską. Zaczął przyjaźnić się chociażby z kaliszaninem Baruchem Kolskim, mieszkającym później w Jerozolimie i stał się taką osobą, takim jakby przedstawicielem, ambasadorem tutaj w Kaliszu tych żydowskich pozostałości, żydowskich miejsc, tych, które świadczą o naszej niezwykle bogatej kulturowości.
Do tej pory zebraliśmy przede wszystkim suche fakty dotyczące jego działalności zawodowo. To, że wyleczył tą żydowską dziewczynkę, Rachelkę, narażając swoje życie przy tym. Natomiast brakuje nam trochę takich opowieści z życia, relacji świadków, ponieważ chcielibyśmy go właśnie przedstawić jako takiego człowieka, który też oprócz tego, że właśnie był tym bohaterem, to był też normalnym człowiekiem, który tutaj wśród nas się obracał, żył.
Mamy bardzo dużo informacji, chociażby z Yad Vashem, z Rzichu, o tym fakcie ratowania. Mamy też wywiad, w którym opowiada dokładnie, jak tylko za pomocą witaminy C uratował życie tej żydowskiej dziewczynki. Natomiast ten ostatni okres wydawałoby się, że bardzo nieodległy, bo to tylko 20 lat temu, kiedy nasz bohater umarł, staje się jakąś taką tajemnicą. Gdzieś ten nasz bohater nam się tutaj rozmywa. Marysia tak metaforycznie powiedziała, że troszkę bawi się z nami w berka, troszkę ukrywa. Stąd te nasze poszukiwania. Świadkowie, przyjaciele, znajomi na pewno jeszcze żyją. Na pewno żyją jeszcze pacjenci doktora. Osoby, którym pomagał, z którymi się spotykał, a my nie potrafimy do nich dotrzeć.
Uczennice szukają też m.in. pacjentów doktora i tych, którzy z nim współpracowali. Książka będzie zatytułowana Edmund Łuczak – Opowieść o odwadze.
Słuchacie programu Historia Żywa.
May the Lord protect and defend you. May He always shield you from shame. May you come to be in His weather shining name. May you be like Ruth and like Esther. May you be deserving of praise. Strengthen them, O Lord, and keep them from the stranger's ways. May God bless you and grant you long.
May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and
may
wives.
May He send you husbands who will care for you. May the Lord protect and defend
you. May the Lord protect and defend
you.
Historia Żywa.
Bigos nowogródzko-wileński po wielkopolsku gotuje się co roku i już od 25 lat. Bigos, czyli mieszanka wszystkiego, co najlepsze z Kresów i Wielkopolski. W tym roku był bigos z Aleksandrem Fredro. A nie byłoby tych atrakcji, gdyby nie pasja i praca Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.
Ćwierć wieku to kawał czasu w perspektywie życia człowieka. Patrząc na historię, to mgnienie oka. Mgnienie, a może radosne mrugnięcie z uśmiechem, pasją i wiedzą Krystyny i Ryszarda Liminowiczów. Bez nich Kresy nie byłyby tak blisko Poznania i Wielkopolski.
A jak to właśnie w bigosie i w garze wszystko jest przemieszane, więc wszystko wystąpić może. Ale wracając może na moment do takiej historii, bo to już 25 lat, jak ten pierwszy bigos miał miejsce, a był z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, a ponieważ u niego w Panu Tadeuszu w kociołkach bigos grzano, a wracali ludzie z polowania, byli głodni, zmarznięci, więc ten bigos szczególnie im smakował. A w naszym bigosie to przede wszystkim są też elementy takie inne, te historyczne, literackie.
Bigos nowogródzko-wileński po wielkopolsku trwa już od ćwierć wieku. W tym roku to bigos z Aleksandrem Fredro.
Bo to znamienity pisarz, komediopisarz, chyba najwybitniejszy w Polsce. A kto wie, czy nie dałby się porównać z innymi na świecie. Obchodzi swoje 230 urodziny. I chcielibyśmy w jego intencji też się modlić, ale nie tylko. W Kościele Bożego Ciała nieprzypadkowo, bo jest to kościół Fundacji Władysława Jagieły, a tu w tytule czytamy, że nowogródzko-wileński po wielkopolsku. I tak, nie dosyć, że ten Mickiewicz to z tego Nowogródka i Nowogródczyzny pochodził, że sam nasz król Władysław Jagiełło wziął tam ślub z przyszłą matką królów, z Olgą Holszańską, to jeszcze później Mickiewicz wyjeżdża do Wilna na studia, wcześniej jeszcze wielokrotnie bywa tam właśnie również Jagiełło, no ale on też bywa w naszym pięknym Poznaniu. I Mickiewicz w czasach zaboru, a on jest, żyje w zaborze rosyjskim, potem jak się przemieszczają ci poeci w różnych miejscach, to jako jeden z niewielu także jest na terenie Poznania i Wielkopolski. Także to są te wspólne łączniki. A Fredro, bo jest rok Fredry. Sejm Polski ustanowił, że poza Syrokomlą, którego żeśmy również uhonorowali, rok 2023 będzie rokiem Fredry. Stąd Fredro, takim rzutem na taśmę. On jako młody chłopak bierze udział w kampanii napoleońskiej. Mając lat 16, zaciąga się do wojsk księstwa warszawskiego. Później w 1812 bierze udział w wyprawie w kampanii Napoleona na Moskwę. Przeprawia się przez Berezynę, tam nieomal tonie, bo wtedy już płynie Krat. I mimo, że to jest listopad, to jednak są inne zimy. Przez to też i ludzie Napoleona przegrali tę wojnę z Moskwą i do niewoli trafia właśnie w Wilnie. Zachoruje, leczony jest w szpitalu Sawicz, opiekują się nim Wilnanie, a potem przez 6 miesięcy jest w tejże niewoli, a potem udaje mu się uciec dzięki przyjaciołom właśnie z Wilna do Lwowa i z powrotem potem jeszcze raz wrócić do Napoleona, walczyć z nim pod Dreznem, Fontainebleau i w innych jeszcze miejscowościach. Także się nasz pisarz zasłużył, dostał medale, oznaczenia i Virtuti Militari i inne. I to wszystko też pokażemy później na wystawie.
W archiwum Poznańskiej Rozgłośni zachowało się wiele nagrań z aktywnej działalności poznańskich miłośników Wilna i Wileńszczyzny, tak jak to przygotowane przez Grażynę Wrońską.
Jakie były związki Fredry z Poznaniem?
Powiedziałabym, że raczej dość symboliczne. Nie miał związków osobistych z Poznaniem, nie miał, nie bywał tu nigdy. Natomiast Poznań go w jakimś sensie pokochał. W 20 latach XIX wieku już były sztuki Fredry wystawiane na gościnnych występach Teatru Krakowskiego. Fredro w pewnym momencie postanowił kupić jakiś mająteczek, tutaj właśnie mająteczek, czy majątek właśnie na terenie poznańskiego dla swojego syna, który nie bardzo po udziale w powstaniu węgierskim mógł wrócić do Galicji. Nie została sfinalizowana ta historia, natomiast historia zatoczyła pewne niespodziane koło i okazuje się, że w dzisiejszych czasach w Poznaniu mieszkają potomkowie Fredry, bezpośredni jego potomkowie.
Podobnie jak audycja z udziałem prezesa Ryszarda Liminowicza.
Profesor Stoligrosz na znak zgody pomiędzy Sławnem a Poznaniem. Jest tam pewna zaszłość historyczna od Krzywoustego, którą staramy się tą drzazgę tym razem wydrzeć.
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej przybliża Wielkopolanom nie tylko kulturę kresową, ale też organizuje wycieczki na Litwę.
Słuchacie historii żywej.
Wiatr wionął po pustym stepie i tuman śniegu w obloki wzbił, a biały tuman rwie się i czepie, jak huraganu śnieżysty pył. A w tym tumanie wśród tej zamieci pędzi kibitka w nieznany szlak, a dzwonek smętny jęczy w oddali, jak konającym ostatni znak. A w tej kibice postać młodzieńca, smutne, lecz dumne on lica miał, twarz jego nosi ślady rumieńca, lecz i ten wkrótce już zginąć miał. Powstał z kibitki, potrząsnął głową, nie dbał, że wzbudzi żandarma gniew. Obrócił oczy w kraju kochany, a pierś jęknęła tęsknoty śpiew. Już ja nie ujrzę swojej rodziny, ojca ni matki nie ujrzę swej, ani tej lubej, ślicznej dziewczyny. Ach, już nie ujrzę jej. Wrogi mnie skuli, ręce w kajdany, lecz wolnej duszy niezdolni skuć. Zrzućcie kajdany, podajcie mi broń, ja was nauczę, jak wolność czuć. Ja was nauczę, jak wolność czuć. Ja was nauczę, jak kochać kraj. Tylko żandarmi kajdany zrzućcie, bronić ojczyzny będzie mi raj.
Historia żywa.
Czasem mówi się, że powstanie wielkopolskie to jedyne zwycięskie polskie powstanie. W tym zdaniu jest jednak niewiele prawdy. O tym rozmawiają dziś Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
W tym tygodniu obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu powstania listopadowego. To niestety przegrane powstanie, tak jak kolejne powstanie styczniowe. Często mówi się, że powstanie wielkopolskie z 1918 roku to jedyne powstanie zakończone zwycięstwem, ale nie jest to do końca prawda.
Pamiętajmy, że na ziemiach wielkopolskich i z udziałem Wielkopolan było parę wydarzeń historycznych, nazywanych przez historyków powstaniami, które możemy zaliczyć do udanych. I to właśnie absolutnie trzeba zadać kłam tym twierdzeniom, że tylko powstanie wielkopolskie 1918 roku było udane, a wszystkie inne powstania były przegrane. No, na ziemiach wielkopolskich mamy kilka wystąpień. Większość nich została zakończona sukcesem.
No to zacznijmy od Wielkopolski. Pierwsze powstanie, koniec XVIII wieku.
W Koronie, na ziemiach nieobjętych rozbiorami, szaleje insurekcja kościuszkowska. Z pod Warszawy rusza brygada wielkopolska pod dowództwem Madalińskiego i to ona rusza do Wielkopolski, gdzie następuje oddolne, społeczne rozbrajanie garnizonu pruskiego. Można nazwać to oczywiście powstaniem, ponieważ brygada ta kawalerii narodowej po rozbiciu garnizonu pruskiego w Sochaczewie i spaleniem tego miasta rusza do Wielkopolski, tam przegania pruskie administracje, pruskie oddziały, które wycofują się na rubieże tutaj naszego regionu. Ona później rusza już na pomoc Kościuszce do Małopolski. Tam bierze udział w bitwach realizowanych przez naczelnika. Pomimo, że insurekcja kościuszkowska zakończyła się klęską, to jednak ten epizod tego powstania wielkopolskiego należy uznać za udany, ponieważ udało się spełnić w 100% rozbrojenie garnizonu pruskiego i przyłączenie się Wielkopolski do insurekcji.
Historia żywa.
Kolejne powstanie, z którym mamy do czynienia w Wielkopolsce, to już 1806 rok.
To już takie z krwi i kości powstanie wielkopolskie przez szereg lat pomijane, ale już od wielu, wielu lat coraz więcej się mówi o tym zrywie. Mamy początek XIX wieku. Napoleon ze swoimi wojskami przemierza Europę, a tu Polacy z bardzo dużą nadzieją patrzą na tego dyktatora, jak to inne nacje europejskie go określają. Cesarz Francuzów późniejszy jawi się jako taka nadzieja na odzyskanie niepodległości. Na wieść o tym, że Napoleon przybywa do Berlina i ma ruszyć dalej na wschód, emisariusze polscy przybywają tutaj do Poznania i razem ze społeczeństwem organizują ten oddolny wybuch walk, który powoduje to, że Napoleon do Wielkopolski wkracza jako do wyzwolonej prowincji, do wyzwolonego regionu. I to powoduje, że Wielkopolska zostaje przyłączona do Księstwa Warszawskiego.
1918 rok to zwycięskie powstanie wielkopolskie, były też zwycięskie powstania śląskie i było też mało znane powstanie sajneńskie.
Tak, to powstanie, pomimo że trwało tylko 5 dni w 1919 roku, w sierpniu 1919 roku, było zrywem zaplanowanym i polskiej organizacji wojskowej właśnie przeciwko litewskiej administracji w okolicach Sejn. Ono miało utrzymać te tereny do momentu wkroczenia wojsk polskich. Pomimo że bardzo małe, to jednak założenie powstania zostało zrealizowane w 100%, czyli w tym wypadku mówimy, że właśnie było udane. I to powstanie razem z powstaniami śląskimi z 20 i 21 roku, z powstaniami wielkopolskimi z 18 i 1806 roku jest zaliczane do tego kanonu zwycięskich powstań narodowych, właśnie zrealizowanych przez Polaków.
Historia żywa.
Za chwilę o tajemniczym odkryciu, najpierw jednak gramy coś z dawnych lat. Thank you. Na pilskich Płotkach odkryto zaporę przeciwczołgową z czasów II wojny światowej. Znaleziono ją w czasie budowy nowej drogi na kąpielisko. Z dyrektorem Pilskiego Muzeum Wojskowego Przemysławem Olszyńskim rozmawiał Przemysław Stochaj.
Stoimy właśnie przed zaporą przeciwczołgową. Ona na pierwszy rzut oka nie wygląda jak coś specjalnego. Taki, nie wiem, czy beton jakiś wylany. Ktoś mógłby to pomylić na przykład ze wzmocnieniem drogi.
Dokładnie. Natomiast po tych gniazdach, które są zamontowane w tym betonie, wiemy, że jest to na pewno zapora przeciwczołgowa z okresu II wojny światowej. I są to dwa betonowe bloki o szerokości metra, długości pierwszy 7 metrów, drugi jest troszkę krótszy. W pierwszym bloku, czyli od tej strony, jak nadjeżdżał czołg, było 6 gniazd. W każdym z tych gniazd montowało się stalową taką sztabę, która wystawała pod kątem właśnie do nadjeżdżającego czołgu. I w drugim rzędzie, który był metr dalej, w tym betonie było z kolei 6 gniazd, czyli można powiedzieć, że te sztaby się zazębiały i była to zapora w tamtych czasach nie do pokonania dla tych czołgów, które były używane.
Ale tutaj była droga, więc jak ktoś chciał przejechać, to rozumiem, tych sztab nie było.
W czasach pokoju, kiedy nie było tutaj zagrożenia, tych sztab nie było. One były gdzieś zmagazynowane, prawdopodobnie w bezpośrednim sąsiedztwie zapory. Natomiast w momencie zagrożenia otwierano te gniazda. One były prawdopodobnie zamykane takimi betonowymi pokrywami.
No bo dzisiaj widzimy, że jakby są zalane tym betonem.
Tak to wygląda właśnie. Tego do końca nie możemy jeszcze tutaj zweryfikować, jak to było zrobione. Jedno gniazdo jest tutaj otwarte. Na terenie tak zwanego tutaj przedmościa Piła czy pozycji pilskiej są jeszcze dwie zapory przeciwczołgowe. Są zdecydowanie mniejsze i wszystkie gniazda są też zamknięte. Wygląda tak, jakby były zalane po prostu betonem. Natomiast tutaj w tym przypadku właśnie na terenie ośrodka turystyczno-wypoczynkowego Płotki mamy największą zaporę z tych wszystkich i jedno gniazdo właśnie jest otwarte. Pierwszy raz możemy zobaczyć, jak to jest w ogóle skonstruowane, że jest tam po prostu taka stalowa tuba zalana w tym właśnie betonie, w którą się wprowadzało właśnie w to gniazdo sztabę stalową, która miała stanowić tutaj przeszkodę dla czołgu.
To się sprawdzało?
Tak, to się sprawdzało. Zapór przeciwczołgowych było bardzo dużo, od takich jeży ustawianych gdzieś tam właśnie w trudnych miejscach, tak, gdzie można było je dostarczyć, po takie właśnie stacjonarne tutaj, można powiedzieć, zapory jak ta, po potężne, rozbudowane, tak zwane zęby smoka, na przykład jak mamy to na międzyrzeckim rejonie umocnionym.
Sama zapora i odkrycie tej zapory było zaskoczeniem również dla pana, bo wiem, że odkryto ją podczas przebudowy drogi, ona była pod tą drogą. Dzisiaj słyszymy, że koparka pracuje. Czy w ogóle ktoś się spodziewał, że tutaj w tym miejscu takie coś się znajduje?
Nie, nie mieliśmy zielonego pojęcia. Kiedyś ja się bardzo mocno interesowałem tutaj właśnie pozycją pilską. Nigdy nie trafiłem gdzieś tam w jakichś opracowaniach czy na jakichś mapach, które były dostępne właśnie, żeby była zaznaczona ta zapora. Wiadomo o dwóch. Jedna znajduje się na drodze prowadzącej na nieistniejący już dzisiaj most, bo zniszczony w 1945 roku, z Kolonii Motylewo do Kaliny i tam jest taka zapora przeciwpancerna. Natomiast kolejna znajduje się od tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, po drugiej stronie jeziora na leśnej drodze. Tam był też jakiś punkt, który właśnie Niemcy chcieli zabezpieczyć. Są tam dwa schrony i przed tymi schronami bojowymi jest też zapora przeciwczołgowa. A tej nie było na mapie i też nikt nigdy nie wspominał, że gdzieś tutaj coś takiego było. Także ta historia Piły się nam powoli odsłania, powoli pokazuje, po to, żeby zaciekawić, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, a warto.
No właśnie, bo zastanawia, dlaczego akurat tutaj był taki silny punkt oporu.
200 metrów od nas jest główna droga, która prowadzi tutaj z Elgniewa do Piły. I myślę, że ta droga też mogła być zabezpieczona taką zaporą przeciwczołgową. Bronią tego przejazdu, można powiedzieć, trzy schrony bojowe w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Natomiast my, jadąc od Piły, skręcamy tutaj w lewo i jedziemy właśnie na miejsce dawnego wypoczynku, gdzie Niemcy tutaj też mieli takie właśnie miejsce wypoczynku nad jeziorem. To była cała infrastruktura, typowe kąpielisko, że tak powiem, wypoczynek. I prawdopodobnie tą drogą można było objechać tamten punkt, o którym wcześniej wspominałem. Czyli tutaj dodatkowo zabezpieczono. Generalnie to miejsce jest zabezpieczone jeszcze ogniem ciężkiego karabinu maszynowego, ponieważ idealnie w sektorze ognia schronu oddalonego dosłownie o 30 metrów od tej zapory przeciwczołgowej znajduje się schron bojowy. Kawałek dalej, 200 metrów od nas, była grobla i ta grobla też jest zabezpieczona schronem bojowym. Także można powiedzieć, że ośrodek turystyczno-wypoczynkowy Płotki jest najbardziej ufortyfikowanym, umocnionym ośrodkiem czasowym w Polsce. Nie ma takiego drugiego miejsca, gdzie by było tyle schronów bojowych na terenie ośrodka i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a do tego jeszcze mamy zaprawę przejściową.
Tutaj w okolicy toczyły się jakieś walki?
Tak, tutaj było naprawdę gorąco, ale akurat główne siły Armii Czerwonej podeszły, można powiedzieć, szosą bydgoską do pozycji pilskiej. Ta pozycja spełniła swoje zadanie, ona zatrzymała Armię Czerwoną, natomiast no, do miasta oni weszli od strony zachodu, gdzie już nie było fortyfikacji, tak, bo ich nie zbudowano. Ta linia miała tutaj być wzdłuż granicy w tamtych czasach, wybudowana w 1938 roku. W 1944 ją wzmocniono dodatkowymi schronami typu Ringstan 58C, tak zwanymi tobrukami. Natomiast tych tobruków wszystkich nie zdążono obsypać. Ta zapora, powiem otwarcie, to nie wygląda mi na taką produkcję właśnie z 1938 roku, ponieważ kopaliśmy się tutaj, żeby zobaczyć, jak ona głęboko sięga w ziemię. Kiedybyśmy na etapie, żeby trzeba było ją podnieść, żeby ją zachować, żeby była ładnie w drogę wkomponowana. Na tą chwilę już wiemy, że nie trzeba będzie jej podnosić. Zostanie tak, jak jest, droga zostanie do niej dopasowana i to jest fajne. Natomiast wykonanie, to co jest pod ziemią, jest takie, powiedzmy, byle jakie. Czyli wygląda to tak, jakby wykopali dziurę w ziemi, zrobili szalunek z tego, co mieli. To nie były super deski, elegancko obrobione i tak dalej. To nie było na pewno zbite, tak jak mamy świadomość, jak się robi fundament na przykład budynku. Tylko widać tę taką niechlujność wykonania. I teraz kwestia jest taka, czy było to robione już na szybko właśnie w 1944 roku, gdzie oni od sierpnia zaczęli tutaj to wszystko wzmacniać. Bo tak mogło być, że zobaczyli, gdzie są ewentualnie miejsca do zabezpieczenia i tą zaporę zrobili. Skłaniałbym się ku temu.
I na tym kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. A żegnamy się jak zawsze filmowo. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.